Przed naszą rozmową tutaj poza anteną już wspominał Pan o tym, że jeżeli chodzi o pasożyty, no to pojawiło się nowe zagrożenie ostatnio.
Tak, mamy w Europie zmiany. Zmiany dotyczące funkcjonowania nas jako społeczeństwa, jesteśmy bardziej mobilni. Zmiany, które podkreślają naukowcy dotyczące samego klimatu, a więc ocieplenie klimatu. No i w końcu związane z tym zmiany, my jako parazytolodzy określamy je zmianą parazytofauny, czyli pojawiały się na naszym terenie nowe inwazje, wcześniej nieobserwowane, lub też inwazje, które występowały dawniej, a potem przestały występować i aktualnie wracają na nasz teren. Taką inwazją, o której rozmawialiśmy tutaj przed spotkaniem, jest inwazja nicieni, które nie lokalizują się w przewodzie pokarmowym, a są to nicienie lokalizujące się w tkance podskórnej lub też ogólnie rzecz biorąc w jamach ciała, ale także inwazja nicieni dotycząca układu krwionośnego, tętnic płucnych i samego serca. Mam na myśli inwazję określaną jako dirofilarioza. Są to nicienie, dwa gatunki, Dirofilaria repens oraz Dirofilaria imitis, które są przenoszone przez komary. A więc tak jak rozmawialiśmy o chorobach odkleszczowych, dzisiaj wspomnimy o chorobach przenoszonych przez komary, kolejnych ektopasożytów. Jest to grupa chorób określanych także jako choroby wektorowe.
Jak się objawiają właśnie te choroby?
Zasadniczo mówimy o dwóch chorobach. W przypadku Dirofilarii repens mówimy o nicieniach. I tutaj od razu wspomnę, nie mówimy o mikroskopijnych organizmach. Dirofilaria repens to jest nicień mogący osiągać w postaci dorosłej nawet ponad 20 cm długości. Natomiast w przypadku Dirofilaria imitis, które lokalizuje się w sercu lub też w tętnicy płucnej, to są nicienie, które w postaci dorosłej osiągają do 30 cm długości, a nawet lekko ją mogą przekroczyć. Więc mówimy naprawdę o organizmach makroskopowo widocznych, o dużych pasożytach, które lokalizować się mogą w newralgicznych miejscach. W przypadku Dirofilarii repens tutaj patogenność nie musi być bardzo duża, bo możemy mieć, ta lokalizacja jest często przypadkowa, nicienie są roznoszone przez krew, no i zlokalizują się tam, gdzie ta krew je zaniesie. Najczęściej obserwujemy guzy w tkance podskórnej, a my obserwujemy jako właściciele czy jako lekarze guzy na skórze. Mogą te lokalizacje być mniej fortunne, między innymi dotyczące worka spojówkowego, gałki ocznej na głowie. No i w takim przypadku mogą powodować dyskomfort, ale także dosyć poważne zmiany, choćby zaburzenia widzenia. W końcu też choroba ta dotyczy w sumie skóry i duża ilość zwierząt wykazuje świąt, który jest niepożądany, często łączony przez nas z alergią, łączony z choćby ektopasożytami, a w tym przypadku dotyczy to pasożytów wewnętrznych, bo tak je należy określić, ale lokalizujący się pod skórą. Jeżeli chodzi o Dirofilarię repens, wspomnę tylko, że jest to choroba, tak jak już mówiłem, przenoszona przez komary i dotyczy ona psów, psowatych, bo też będą inne gatunki, jak lisy czy wilki, ale także ludzi. I my w tym układzie, jako ludzie, jesteśmy zasadniczo przez pasożyta wybierani jako żywiciel ostateczny, czyli tutaj w naszym organizmie pasożyt jest w stanie dojrzeć płciowo, rozmnażać się, no i powodować te same objawy jak w przypadku psów. Drugi gatunek, który jest jeszcze bardziej egzotyczny z tego powodu, że jeszcze bardziej wybiera ciepłe klimaty, to Dirofilaria imitis. Do tej pory w Europie obserwowaliśmy takie miejsca zarażeń przede wszystkim na południu, w okolicach zlewiska Morza Śródziemnego. Takie rejony jak południe Włoch, Hiszpanii, Grecja, Chorwacja, więc te miejsca wybierane przez nas często wakacyjnie. I mówiliśmy o tej chorobie jako chorobie powakacyjnej. Sytuacja zmieniła się. W 2012 roku mieliśmy odnotowany pierwszy przypadek określany jako endemiczny, też autochtoniczny, taki nasz, miejscowy, u psa, który nigdy nie wyjeżdżał z Polski i musiał zarazić się na terenie Polski tym robakiem sercowym. W 2014 roku mieliśmy kolejny przypadek, a tutaj muszę naszych słuchaczy trochę przestraszyć, ponieważ w 2024 roku odnotowaliśmy najdalej występujący przypadek na północ w Europie, właśnie w Lublinie. Był to przypadek śmiertelny, wspomnę od razu. My odnotowaliśmy ten przypadek na początku roku, natomiast do zarażenia musiało dojść na jesieni roku poprzedniego, a więc 2003. Ta sytuacja zmienia radykalnie, można powiedzieć, postrzeganie problemu komarów w kraju, ponieważ do tej pory większość z nas kojarzyło komary z nieprzyjemnym świądem, guzkiem na skórze, który po dniu, po dwóch mijał. Te pogryzienia mogły być bardziej lub mniej dokuczliwe, w zależności od tego, ile komarów zdołało się pożywić na nas, czy ewentualnie na zwierzętach. Natomiast zasadniczo nie łączyliśmy w naszym klimacie ugryzienia komara z możliwością transmisji chorób przenoszonych przez komary, jak ma to miejsce choćby na południu globu. Tutaj mam na myśli malarię przede wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o o dirofilariozę. Problem na dzień dzisiejszy już dotyczy naszego kraju i musimy pamiętać, że ugryzienia komarów to jest realny problem inwazji pasożytniczej psów, ale także u ludzi. Dirofilaria imitis to jest, tak jak wspomniałem, pasożyt typowy dla psów. Lokalizuje się w naczyniach krwionośnych, tętnicach płucnych oraz w samym sercu. Może powodować duże konsekwencje zdrowotne, od zaburzeń rytmu serca, po niewydolność, ale także nagłe upadki, które będą spowodowane choćby zatrzymaniem akcji serca, zaczepowaniem dużych naczyń krwionośnych. Sam robak ma, tak jak mówiłem, 30 centymetrów, a bardzo często inwazja może dotyczyć kilkunastu osobników pasożyta w jednym żywicielu, a więc w jednym psie. I fortunnie i niefortunnie w porównaniu z dirofilarią repens, dirofilaria imitis nie rozwija się do końca w organizmie człowieka, czyli w przypadku, kiedy byśmy byli ugryzieni przez komara zarażonego tym pasożytem, w naszym organizmie nie rozwinie się postać dorosła pasożyta w sercu, natomiast postać larwalna jest w stanie otorbić się w płucach, powodując guzy w płucach u człowieka 2 do 4 cm. Takie guzy zawsze są niepokojące. Pewnie będą diagnozowane różnicowo, choćby z chorobami tła onkologicznego. No więc jakby nie patrzeć, jest to także problem medyczny. Natomiast w tym układzie my nie występujemy jako żywiciel ostateczny, czyli w naszym organizmie akurat dirofilaria imitis
duża forma po prostu nie
dojrzeje,
się
nie dojrzeje do tej postaci, do tej postaci dojrzałej.
Ale u naszych czworonogów już tak, tak?
U naszych czworonogów jak najbardziej. I teraz właściciele, słysząc tę informację, pewnie będą się zastanawiali, w jaki sposób mogą zabezpieczyć swoje zwierzęta przed tą inwazją. Więc od razu powiem, że najprostszym sposobem jest zabezpieczenie zwierząt przed komarami. O ile my i ludzie najczęściej zabezpieczenie przed komarami rozumiemy unikanie komarów, czyli niewychodzenie do lasu choćby, czy w takich rejonach, gdzie te komary są w dużej ilości w okresie porannym czy wieczornym, kiedy jest ich największa aktywność, ubieranie się w długie ubrania, czasami pryskanie repelentami, środkami odstraszającymi komary po ubraniu, niektórzy też na skórę bezpośrednio, to w przypadku zwierząt podobnie możemy zabezpieczać farmakologicznie. I też mamy preparaty w postaci repelentów, które będą działały odstraszająco na komary, zarówno w postaci kropel naskórnych, jak i też obroży, które psy noszą z sobą. Tak więc jest to sposób zabezpieczenia, być może niekompletny, bo myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę, że o ile możemy unikać komarów i w jaki sposób przed nimi się zabezpieczać, to stuprocentowa pewność, że nie będziemy ugryzieni przez komary, zasadniczo jest trudna do wyobrażenia sobie.
Tak, szczególnie, że właśnie już w tym okresie, nawet już wiosennym, zaczynają się pojawiać się później, to nie wiem, w kwietniu chyba, już pod koniec kwietnia, prawda, zaczynają się pojawiać komary, no i potem one już nam towarzyszą do samej jesieni.
Pierwszą generację komarów prawdopodobnie w tym roku możemy się spodziewać, że ze względu na tą nietypową pogodę, mniej więcej około miesiąc wcześniej. Kleszcze już mamy aktywne, myślę, że każdy z słuchaczy już niestety albo stety przekonał się o tym. W przypadku komarów prawdopodobnie gdzieś za około miesiąca czasu będziemy widzieli pierwszą generację ich. No i w takich optymalnych warunkach mówimy o 5-6 generacjach komarów, które u nas będą w tym okresie aktywności. A więc tak jak pani redaktor powiedziała, do jesieni. Czy wczesnej, czy późnej jesieni, to się okaże.
Tak.
No i oczywiście na populację komarów ma wpływ drugi czynnik, czyli dostępność zbiorników słodkowodnych, bo formy larwalne rozwijają się w wodzie stojącej, to też podkreślę. A więc jeżeli będziemy mieli wilgotną wiosnę, wilgotne lato, na razie takie jest, taka pogoda, mamy sporo zbiorników takich okresowych, gdzie te komary będą znajdowały warunki do rozmnażania się, no to w takim przypadku faktycznie możemy się spodziewać nasilenia problemu wraz z kolejnymi miesiącami.
Ale jeszcze chciałabym wrócić do tego konkretnego przypadku zdiagnozowanego właśnie u nas na Lubelszczyźnie. Skoro to jest taka rzadka choroba, prawda, to jest powiedzmy trzeci przypadek od tylu lat w naszym kraju, tak? Dobrze rozumiem?
Dokładnie.
To właśnie to jak państwo jako weterynarze, jako osoby zajmujące się tego typu problemem, jak to zostało zdiagnozowane w ogóle ta choroba?
Od razu wspomnę, że problem jest faktycznie, jeżeli chodzi o dirofilarię repens, tą pierwszą inwazję, tą podskórną, już dosyć nasilony. Mamy rejony w kraju, gdzie prewalencja, więc ta częstość występowania wśród psów nawet dotyczy około 20% zwierząt. Więc tutaj mówimy o 1/5 populacji psów zarażonych. W przypadku dirofilarii imitis na razie problem jest niszowy, tak byśmy go określili. Natomiast doświadczenie inwazjologiczne, epidemiologiczne podpowiada, że sytuacja będzie się zmieniała. Wraz ze zmianą, którą obserwujemy, dotyczącą samego klimatu, ale też podkreślę, że niewykluczone, że inwazja do nas zawitała wraz z napływem ludzi oraz zwierząt spoza rejonów naszego kraju, z miejsc endemicznie występującej inwazji. Tak jak mówiłem wcześniej, inwazja dotyczy Europy, przede wszystkim południowych krańców, ale też występuje cały czas w rejonach Morza Czarnego i tutaj wspomnę o terytorium Ukrainy, wschodnio-południowej części Ukrainy. Tam, gdzie teraz toczą się najbardziej aktywne walki i też z miejsca, z którego mieliśmy duży napływ ludności wraz ze zwierzętami. I w takim przypadku prawdopodobnie też być może pasożyt został zawleczony na teren naszego kraju wraz ze zwierzętami. Oczywiście nasza populacja komarów, pożywiając się na tych zwierzętach, będzie roznosiła inwazję wśród zwierząt tutaj naszych krajowych. A więc te dwa czynniki prawdopodobnie razem się skumulowały, plus nasza mobilność, a więc te wyjazdy wakacyjne, co będzie powodowało, że sytuacja będzie się dynamicznie zmieniała. Dam tutaj przykład Węgier, gdzie dekadę wcześniej problem Dirofilari immitis, tak jak na dzień dzisiejszy u nas, dotyczył pojedynczych przypadków. Obecnie mamy rejony, gdzie występowanie już przekracza kilkanaście procent zarażonych psów, a więc już mamy tam, można powiedzieć, że miejsce, gdzie ta choroba zagnieździła się, występuje i występuje w dużym nasileniu, więc sytuacja będzie się zmieniała. Myślę, że ona będzie się zmieniała raczej na niekorzyść naszych czworonogów. Natomiast my jako lekarze weterynarii, co możemy robić? Badamy zwierzęta. W przypadku tych pasożytów tutaj materiałem do badania jest badanie krwi. Mamy faktycznie takie specjalistyczne testy. To są testy immunologiczne, wykrywające przeciwciała przeciwko Dirofilarii immitis. Natomiast jeżeli chodzi o Dirofilarię repens, nie posiadamy takiego testu. Natomiast możemy samego pasożyta, a właściwie jego formy larwalne, mikrofilarię, stwierdzić w krwi bezpośrednio, więc takie badania profilaktyczne krwi. Można powiedzieć, że uzupełnią te badania parazytologiczne, oprócz tego, co mówiliśmy wcześniej, więc badania kału. Możemy także poprosić lekarza weterynarii jako właściciele o wykonanie badania krwi. Jako parazytolodzy jeździmy po kraju, staramy się rozpowszechniać tą wiedzę wśród praktyków, no bo pamiętajmy o tym, że gro lekarzy pracujących na terenie naszego kraju, czy też ewentualnie w tym klimacie szeroko pojętym, szerokości geograficznej, z tą inwazją do tej pory się nie spotykała. Więc dla części lekarzy będzie to nowość, zarówno pod względem profilaktyki, jak i też leczenia. Tutaj wspomnę, że Dirofilarię immitis, a więc tą robaczycę serca, możemy leczyć ją farmakologicznie, co jest dosyć niebezpieczne, bo pamiętajmy, że robaka zabijemy, który będzie miał 30 cm i w organizmie zwierzęcia on pozostaje dalej. Może stanowić realne zagrożenie zakrzepu i zawału, tam gdzie dostanie się po swojej śmierci. Alternatywą są zabiegi chirurgiczne, usunięcie pasożyta, ale pamiętajmy, że mówimy tutaj o zabiegu na otwartej klatce piersiowej i w sumie operacji serca. A więc nie jest to też rutynowy zabieg chirurgiczny, na pewno tak nie możemy o tym powiedzieć.